Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest laryngolog, doktor habilitowany Andrzej Skorek, kierownik kliniki otolaryngologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, naukowiec Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam w Radiu Gdańsk, dzień dobry. Umawialiśmy się na zupełnie inną rozmowę, ale nie sposób pominąć dzisiaj temat koronawirusa i tego, co się dzieje w związku z nim w Polsce. Wiele osób obecnie jest przeziębionych ogólnie, ma objawy różne grypowe, paragrypowe, słowem czują się źle i do tego jeszcze każde publiczne, głośniejsze kaszelnięcie wywołuje niepokój otoczenia, że to może być ten koronawirus. Mamy dużo infekcji takich innych też na Pomorzu w tej chwili?
No, zdecydowanie tak. Ilość zwykłych infekcji paragrypowych czy grypowych w zestawieniu z tymi infekcjami rzeczywistymi wywołanymi przez wirus korona jest no, dalece większa.
W związku z czyli tym, nie każde kaszlnięcie zaraz trzeba podejrzewać,
nie każda infekcja, nie każde zatkanie nosa, bóle gardła równa się zachorowanie na infekcję koronawirusem. Natomiast jakby ta nasza czujność niestety musi być bardzo, bardzo nastawiona na to, że niestety to może być również koronawirus.
A czy są jakieś charakterystyczne objawy, takie, które mogą różnić się od tych zwykłych przeziębień?
Znaczy, z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia laryngologicznego, oczywiście wszystkie objawy, które towarzyszą zwykłej infekcji grypowej, czy paragrypowej, czy przeziębieniowej i infekcji wywołanej koronawirusem są praktycznie bardzo podobne. To znaczy i w jednej, i w drugiej możemy mieć wysoką temperaturę, i w jednej, i w drugiej możemy mieć kaszel, i w jednej, i w drugiej możemy mieć zablokowany nos, czy jakieś dolegliwości gardłowe i tak dalej. Natomiast ciężkość objawów, ewentualnie dołączenie wysokiej temperatury, nieustępowanie ich w krótkim okresie czasu, czy też wreszcie dołączenie takiego objawu jak duszność, zawsze powinno nas uczulić na to, że to może być infekcja już ta groźniejsza.
Chciałam porozmawiać o tym kaszlu, bo jest, są różne rodzaje kaszlu. My znamy tak ogólnie suchy i mokry się mówi, tak? Ale są jeszcze inne jakieś kaszle. Jak z tym kaszlem jest?
Generalnie kaszel może być wywołany różnymi, może pochodzić z różnych pięter układu oddechowego, ale również może być związany z innymi chorobami, przede wszystkim z chorobami dotyczącymi układu krążenia, wtedy również może występować kaszel. Może być również kaszel związany ze schorzeniami neurologicznymi, wreszcie może być kaszel związany z przyjmowanymi przez nas lekami.
Natomiast no i paleniem tytoniu.
To przede wszystkim. Palenie tytoniu niestety powoduje kaszel, który jest kaszel palacza, typowy taki objaw. To jest taki głęboki kaszel produktywny, czyli z odkrztuszaniem wydzieliny. Ten kaszel oczywiście temu kaszlowi towarzyszą zwykłe jakieś inne objawy i my na to zwracamy bardzo dużą uwagę. Natomiast długotrwający kaszel bardzo często prowadzi do zmian w krtani. I jeżeli pacjent bardzo długo ma kaszel, to taki pacjent dodatkowo u niego dołącza się chrypka, dodatkowo u niego mogą się dołączać inne objawy związane z narządami laryngologicznymi.
Bo właśnie tak sobie myślę, że wiele osób nawet w tej chwili, w tym okresie zwiększonej liczby zachorowań na grypy, paragrypy, różne przeziębienia, może mieć taki kaszel długotrwający. Mhm. Ile to jest długo? Bo przy normalnej chorobie, powiedzmy, nie wiem, 3-4 dni bierzemy leki i powoli nam to odchodzi. Ale jeśli ten kaszel trwa tydzień, dwa, miesiąc.
To znaczy nawet do kilku tygodni kaszel po infekcji jest wytłumaczalny tą infekcją. Natomiast właściwie w każdej sytuacji, jeżeli ten kaszel trwa dłużej, powinien ten pacjent zgłosić się do lekarza, do laryngologa, czy też do lekarza chorób płuc, czy do zwykłego internisty, czy też lekarza rodzinnego. Dlatego, że tak naprawdę ten lekarz decyduje, czy ten kaszel to jest jeszcze związany z infekcją, z przebytą infekcją, czy też jest to coś nowego. Czy też powinno tutaj być jakoś poszerzona diagnostyka, czy powinna być taka sytuacja, że ten kaszel powinien być skonsultowany jeszcze przez jakiegoś specjalisty.
Pytam o ten kaszel, tak tutaj drążę i tak dalej, bo mówi się nam teraz, że charakterystyczny dla koronawirusa jest taki kaszel, który jest suchy, czyli nie ma tej wydzieliny, o której pan mówił wcześniej.
To jest kaszel charakterystyczny generalnie dla wszelkiego rodzaju infekcji wirusowych. Natomiast kaszel produktywny zwykle jest związany ze zmianami.
Produktywny to znaczy z jakąś
wydzieliną. To znaczy z wydzieliną. On jest zwykle związany albo z schorzeniami dolnych dróg oddechowych, zapaleniem oskrzeli czy zapaleniem płuc o podłożu bakteryjnym. Natomiast z drugiej strony jest tak, że ten nasz laryngologiczny kaszel również może być związany na przykład z przewlekłym zapaleniem zatok, czy z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa, przy której mamy do czynienia z wydzieliną, która to może ściekać do dolnych części układu oddechowego i w ten sposób, drażniąc te okolice, może powodować też kaszel produktywny.
A skąd się bierze chrypa w takim razie?
Kaszel jest bardzo dużym wysiłkiem dla krtani, dlatego że mechanizm kaszlu polega na tym, że my zamykamy krtań, następuje zwiększenie ciśnienia powietrza w układzie oddechowym i ta krtań raptownie otwierając się, rozrywając się, ona powoduje, że to powietrze wychodzi przez te górne odcinki układu oddechowego. Ta prędkość tego powietrza jest bardzo duża i ten kaszel, to powietrze, które może wychodzić z układu oddechowego, niestety może nieść ze sobą różnego rodzaju drobnoustroje, różnego rodzaju wydzieliny i w ten sposób być jakby takim nośnikiem stanów zapalnych i możliwością rozprzestrzenienia się na otoczenie.
Ja tak sobie myślę, że cały nos, jama ustna, przełyk, gardło, tchawica, oskrzela, to jest ta droga, którą wirusy i bakterie dostają się tam niżej, do tych dolnych części układu oddechowego, do płuc, tak?
Oczywiście.
Teraz stan tego, co jest na górze, ma pewnie znaczenie też dla ewentualnego powstrzymania tej transmisji tych patogenów, tak? Ma,
czy oczywiście, nie ma? Bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim jest tak, że my powinniśmy oddychać przez nos. I jakby ta czynność nosa, dobra drożność nosa, brak jakiegoś przytkania nosa jest bardzo ważna dla całego układu oddechowego. Troszkę inaczej jest z przełykiem, dlatego że de facto przełyk jest tylko w tej swojej górnej części, jakby na pograniczu gardła i przełyku, on może komunikować się z układem oddechowym. Natomiast generalnie jest integralną częścią przewodu pokarmowego.
Czyli jak te, przepraszam, patogeny do nas, do wnętrza organizmu chcą wtargnąć, to one w tej chwili, jak my na przykład rozmawiamy, mogą również przez usta, tak?
One mogą wtargnąć oczywiście dzięki temu, że oddychamy tym samym powietrzem, przebywamy w tym samym pomieszczeniu. Oczywiście ten transfer drobnoustrojów może w ten sposób nastąpić. Natomiast nasz nos jest w ten sposób przygotowany do kontaktów ze światem zewnętrznym, że on ma pewne mechanizmy, które pozwalają bronić tych dolnych części układu
Mówię o tym dlatego, bo tak sobie myślę, że część osób może nie wiedzieć, że jest jakieś połączenie między nosem a gardłem i że to, co wciągamy ustami, może się do układu oddechowego gdzieś tam dostać.
Oczywiście. Pewnym filtrem jest nos, natomiast jeśli oddychamy przez jamę ustną lub jeśli oddychamy przez nos, to musimy mieć świadomość tego, że te dwa strumienie powietrza i tak łączą się na poziomie gardła i dalej wchodzą do tchawicy przez krtań. Natomiast jeszcze raz chcę podkreślić, że stan błony śluzowej nosa, stan drożności nosa ma w zasadzie kapitalne znaczenie, jeżeli chodzi o rozwój wszelkiego rodzaju stanów zapalnych, przede wszystkim dolnych dróg oddechowych.
No właśnie o to chciałam zapytać, o tą błonę śluzową, gardła nosa. Ona może być sucha, pokryta wydzieliną. Jak to wygląda i kiedy jest, że tak powiem, ta transmisja korzystniejsza dla patogenów, dla wirusów i dla bakterii? Jak tam jest mokro, czy jak tam jest sucho?
Nos jest przygotowany w różnoraki sposób na to, żeby ilość tych patogenów, które mogą się dostawać do dolnej części układu oddechowego, żeby jak najbardziej to ograniczyć. Tam mamy do czynienia z innym nabłonkiem. Ten nabłonek wygląda w ten sposób, że są to pojedyncze komórki, które mają na zewnątrz takie rzęski, które to mogą łapać w pewnym sensie wszelkiego rodzaju patogeny.
Czyli działać trochę jak sitko, tak?
Działać trochę jak sitko, ale przede wszystkim one powodują to, że ilość tych patogenów raptownie się zmniejsza. Ten przepływ powietrza przez nos musi być ściśle określony i tutaj od bardzo prostych schorzeń typu skrzywienie przegrody nosa, które blokuje nam nos okresowo albo na stałe, przez zmiany jakieś przerostowe, ciała obce, czy zmiany zapalne, skończywszy na zmianach nowotworowych. Oczywiście każdy z tych stanów powoduje to, że to powietrze krąży inaczej przez nos. Nierzadko przez zablokowany nos jesteśmy zmuszeni do oddychania przez jamę ustną i w związku z tym transmisja różnego rodzaju patogenów do układu oddechowego niestety jest bez tego pierwszego sita, bez tego pierwszego możliwości oczyszczania tego powietrza. Błona śluzowa powinna być wilgotna i ta wilgotność błony śluzowej związana jest przede wszystkim z tym, że na terenie błony śluzowej jest różnego rodzaju wydzielina. Ta wydzielina składa się zarówno z takich substancji, które działają w pewnym sensie bakteriostatycznie, jak i takich substancji, które jakby wychwytują te bakterie już na tym swoim najważniejszym pierwszym etapie. Natomiast niebagatelną znaczenią dla stanu błony śluzowej nosa ma to, co się dzieje za nosem. I tutaj przede wszystkim u dzieci mamy do czynienia nierzadko z taką sytuacją, że przerastający migdałek gardłowy blokuje nam nos i sprawia to, że to dziecko oddycha przez jamę ustną, chrapie w nocy, śpi z otwartą ustą, z otwartymi ustami. I to też jakby sprawia to, że ilość infekcji u takich dzieci w sposób pośredni może rosnąć.
Czyli powinna być błona śluzowa wilgotna, a zdarza się, że jest sucha i wtedy mamy suchy kaszel na przykład, tak jak przy tym koronawirusie? No,
oczywiście tak, natomiast jakby ta wilgotność zależy zarówno jakby od gospodarza, czyli od tej osoby, do której należy.
Czyli rozumiem, że ten kaszel suchy ma coś wspólnego z nawilżeniem tej śluzówki.
Oczywiście. Natomiast czynniki środowiskowe, czyli przebywanie przez nas w zadymionym, zakurzonym pomieszczeniu, w którym jest bardzo, bardzo wysoka temperatura, w którym jest bardzo niska wilgotność, niestety wpływa w ten sposób, że ten nos się nam blokuje.
Klimatyzacja na przykład w samochodach, w domach też?
No, w pewnym sensie oczywiście też działa na stan błony śluzowej. Natomiast chciałbym podkreślić rolę temperatury. Optymalna temperatura dla nosa to jest mniej więcej około 20-20 kilku stopni. Jeżeli w naszej sypialni jest za wysoka temperatura, oczywiście ten nos będzie zablokowany.
A chciałam zapytać, czy śluzówka może być zniszczona przez jakieś właśnie bakterie, choroby i tak dalej. I jaki to może mieć wpływ na to, że nie będzie sobie dobrze radziła właśnie z wirusami, może będzie pożywką wręcz dla wirusów i dla bakterii. Bo my słyszymy przy okazji koronawirusa, że wykonywane są badania, testy pod tym kątem, że się pobiera wymaz z drzewa oskrzelowego. Czyli gdzieś ktoś musi po prostu dosyć głęboko chyba, żeby się tam dostać. Znaczy,
większość wymazów jest pobierana z jamy ustnej. Natomiast stan błony śluzowej, to czego żeśmy zaczęli, oczywiście ma bardzo duże znaczenie dla dolnej części układu oddechowego. Natomiast musimy pamiętać o tym, że czynniki środowiskowe, takie troszkę niezależne od nas, czyli to, gdzie przebywamy, jakie jest nasze otoczenie, ale również niestety zależne od nas, to znaczy stosowanie na przykład nieustanne kropli obkurczających błonę śluzową nosa, to taki stan może doprowadzić nie tylko również do zmian strukturalnych i wtedy ten nabłonek może, nie mamy do czynienia z jakimiś polami, które są pozbawione błony śluzowej, natomiast niestety ta błona śluzowa nie spełnia swoich warunków. W takiej sytuacji ten nos może również się blokować, ale również jest jakby pozbawiony tej swojej funkcji, tego podstawowego sita, czyli tego podstawowego, pierwotnego, pierwszego jakby blokowania i hamowania rozwoju, czy też wpływu czynników patogennych do dolnych dróg oddechowych. Stosowanie długotrwałe kropli obkurczających błonę śluzową nosa, które jest dość nagminne wśród pacjentów, nierzadko prowadzi do tego, że musimy właściwie za pomocą dość radykalnego leczenia chirurgicznego udrożnić ten nos, spowodować, że ten nos zacznie jakby z powrotem będzie używany do oddychania. Natomiast nierzadko również musimy jakby te krople zastępować jakimiś innymi preparatami, które wpływają na tą drożność nosa. Także to jest strasznie niebezpieczne, takie długotrwałe stosowanie leków obkurczających błonę śluzową.
Do tej pory nie wiadomo, dlaczego niektóre osoby bardzo łagodnie przechodzą to zakażenie koronawirusem, a inni chorują. Mówi się, że dzieci praktycznie bezobjawowo i młode osoby. Mhm. Natomiast ma tutaj znaczenie właśnie może, nie wiem, stan śluzówki, coś wiadomo na ten temat?
Znaczy na pewno.
Że nie wtargnie tak szybko ten wirus do płuc i nie dostanie?
Tak, do końca oczywiście my nie wiemy i tu niezwykle trudno jednoznacznie odpowiedzieć, czy jest to taka przyczyna, czy taka. Natomiast my wiemy, że przyczyn tej infekcji, przyczyn wzrostu zachorowań, właściwie we wszystkich krajach należy upatrywać w tych czynnikach środowiskowych. To znaczy podstawowe troszkę zmiana naszego sposobu postępowania, troszkę zmiana naszego jakby stylu życia.
Bo przenosi się drogą kropelkową, czyli
ta infekcja przenosi się drogą kropelkową i musimy pamiętać o tym, że to, co mówi się o myciu rąk, wielokrotnym, o nierzadko stosowaniu jakichś środków odkażających na błonę śluzową, na skórę rąk, to może doprowadzić do tego, że sami będziemy się chronić. Musimy sami zadbać o to i żeby nasze ręce były czyste.
Czyli dużo łatwiej zarazić się z takiego kontaktu, gdzie na przykład ktoś będzie, dotkniemy, tak, wirusa, przeniesiemy go sobie na przykład na twarz, niż tą drogą kropelkową, gdzie będziemy w pomieszczeniu, gdzie ktoś będzie na przykład.
Znaczy, musimy pamiętać o tym, że ta droga wejścia tego wirusa jakby ma swoje dwa wymiary. Po pierwsze, albo te powietrze, w którym znajduje się koronawirus, dostanie się do naszego układu oddechowego, jakby bezpośrednio z powietrzem, którym oddychałem, ale nierzadko możemy sobie sami wprowadzić te wirusy, dotykając twarzy nieumytymi, nieodkażonymi rękami. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że mycie rąk, odkażanie rąk, właściwie wielokrotne w ciągu dnia, i to ma niebagatelne znaczenie dlatego, żeby te infekcje się nie rozprzestrzeniały, żeby były ich jak najmniej.
Mamy już zawieszone działalność instytucji kultury, odwołane większość imprez masowych, dzieci nie będą chodzić do szkół, ale otwarte są sklepy, otwarte są galerie handlowe. Część ludzi tam po prostu przebywa cały czas. To błąd?
Jakby wyważanie tej konieczności na naszej bytności w tych galeriach, czy też w miejscach skupisk olbrzymich ludzkich, no musi być jakby bardzo, do tego musimy podejść do tego bardzo racjonalnie. Znaczy, my wiemy o tym, że ten wirus oczywiście może się rozprzestrzeniać, jeżeli my przebywamy w jakimś środowisku, w którym ten wirus może bytować. Natomiast z drugiej strony musimy jakby zapewnić sobie zakup czy zaopatrzenie w podstawowe produkty żywnościowe, i w związku z tym należy do tego podejść zdrowo, rozsądkowo, natomiast generalnie należy unikać olbrzymich skupisk.
Mówię o tym dlatego, panie doktorze, bo wszyscy widzimy w mediach, pokazywane są obrazki z Włoch, jak tam to wyglądało, gdzie doszło do wielu zakażeń, bo ludzie potraktowali czas, gdy zamknięto szkoły, jakby to były ferie, i zaczęli robić właśnie zakupy, odwiedzać restauracje, znajomych, i nastąpił taki właśnie przyrost zachorowań.
No, tak, no niestety tak jest, że to nie są ferie. To, co w tej chwili, że uczniowie nie chodzą do szkoły, to czy nasi studenci nie uczestniczą u nas w zajęciach, to nie znaczy, że ci studenci nie powinni w tym czasie, nie wiem, nic nie robić albo chodzić do galerii, czy też traktować ten czas jako rzeczywiście okres takiej przerwy wakacyjnej. To jest czas rzeczywiście, w którym powinniśmy przede wszystkim, jakby bacząc na swoje własne zachowanie, starać się unikać jednak tych dużych skupisk ludzkich.
Chciałam zapytać, czy jeśli ta liczba osób zarażonych będzie rosła, może coś się zmienić w pracy szpitali? Już dziś wiadomo, że odwołane są przyjęcia planowe. Co to oznacza dla pacjentów, na przykład pana kliniki?
To znaczy, że pacjenci, którzy mają wyznaczony termin operacji, i to jest tak zwany termin planowy, że ci pacjenci oczywiście nie zostaną przyjęci, ale z drugiej strony ci pacjenci nie zostaną pozostawieni bez jakiejkolwiek opieki. Jeżeli ich stan będzie wymagał bezwzględnego leczenia chirurgicznego, no to oczywiście w takich sytuacjach na pewno nie pozostawimy ich bez jakiejkolwiek pomocy. Natomiast z drugiej strony, jeśli ich zabieg jest planowy, jeśli ten zabieg może poczekać, jeśli jest to chory ze skrzywioną przegrodą nosa, czy chory z przewlekłym zapaleniem migdałków, to wtedy po prostu będzie miał wyznaczony nowy termin leczenia. Ta sytuacja nie dotyczy pacjentów onkologicznych, u których rzeczywiście każda zwłoka może doprowadzić do tego, że ten proces nowotworowy będzie się
Wiadomo już, pogłębiał. Jak długo ta sytuacja będzie trwała? Czy to jest jakiś termin na razie wyznaczony?
Na razie przyznam szczerze, że wiem o tym, że to zacznie obowiązywać od dzisiaj, natomiast na pewno będzie to w okresie tej epidemii, która jest wokół nas, na pewno będzie to się utrzymywało.
Doktor habilitowany Andrzej Skorek, kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest z nami w Radiu Gdańsk. Do rozmowy wracamy za kilka minut, a zapraszam zwłaszcza osoby, które chcą coś usłyszeć o bezdechu sennym.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której gościem jest doktor habilitowany Andrzej Skorek, kierownik Kliniki Otolaryngologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Sporo rozmawialiśmy przed chwilą o koronawirusie i tym, jakie zmiany czekają pacjentów, którzy szykowali się na wcześniejszą operację, bo przypomnijmy, że przyjęcia planowe zostały na razie wstrzymane. Nie wiadomo do kiedy, ale na razie trzeba po prostu przełożyć takie operacje. A chciałam w tej części drugiej naszej rozmowy porozmawiać o bezdechu sennym. Czy to jest choroba, bezdech senny?
Tak, jest to choroba i jest to choroba, która jest w zasadzie na jednej osi z takim zwykłym, dość powszechnym objawem, jakim jest chrapanie. Bardzo nasilone chrapanie nierzadko kończy się zespołem bezdechów sennych.
No właśnie, bo tutaj też nie, żebyśmy nie nastraszyli naszych słuchaczy, że każdy, kto chrapie, to zaraz jest zagrożony bezdechem. Czy jest?
Nie, nie każdy, kto chrapie, jest zagrożony bezdechem.
Mówi się też o tej chorobie bezdech obturacyjny. To jest to samo?
Tak,
to jest to samo.
To jest to samo.
Jak wygląda mechanizm właśnie tego bezdechu?
Mechanizm jest właściwie związany przede wszystkim z tym, na jakim poziomie naszego układu oddechowego mamy do czynienia z blokadą. Czyli różnego rodzaju schorzenia, przede wszystkim schorzenia górnego odcinka układu oddechowego, mogą objawiać się chrapaniem, mogą objawiać się zespołem bezdechów sennych.
Na przykład jakie schorzenie?
Najprostszym z takim schorzeniem jest skrzywienie przegrody nosa. Jeżeli pacjent ma skrzywienie przegrody nosa, to powietrze inaczej płynie przez nos. Pacjent nierzadko, o czym wspomnieliśmy w poprzedniej części, nierzadko otwiera usta, nierzadko śpi z otwartymi ustami i to może powodować. Różne zmiany, jeżeli chodzi o anatomię, czyli jeżeli chodzi o budowę jamy ustnej, podniebienia, granicy między jamą ustną a podniebieniem, wielkość migdałków, obecność ewentualnie jakichś dodatkowych tworów, wielkość nasady języka, czy też zmiany na terenie krtani, czy na terenie połączenia między gardłem, krtaniem, gardła dolnego i tak dalej, to różnego rodzaju patologie, które możemy obserwować w tym miejscu, mogą powodować to jest skutek tych patologii. I my oczywiście takiemu pacjentowi możemy pomóc chirurgicznie, jeśli taką patologię znajdziemy. Natomiast nie każdy pacjent wymaga bezwzględnie leczenia chirurgicznego i z drugiej strony nie każdemu pacjentowi za pomocą leczenia chirurgicznego można pomóc, niwelując czy
zmniejszając. A można mieć bezdech senny i nie chrapać? Czy to raczej niemożliwe?
Zwykle jest tak, że najpierw chrapiemy i te nasilone chrapanie może powodować.
No, mówi pan nasilone. Co to znaczy nasilone? No bo jednemu w ogóle chrapanie jakiekolwiek będzie się wydawało nasilonym, bo chrapanie jest uciążliwe, tak, dla powiedzmy osoby, która w tym samym pomieszczeniu albo obok nawet gdzieś sypia.
My zwykle pytamy naszych pacjentów, na ile to chrapanie przeszkadza domownikom, na ile to przeszkadza ludziom, wśród których nasz pacjent przebywa. I tutaj jakby licząc na to, że ten pacjent tutaj ustosunkuje się do tego, jakby w ten sposób możemy ocenić to chrapanie. Natomiast bezdech senny jest zupełnie innym objawem i tutaj też niestety nierzadko domownicy są tymi pierwszymi osobami, które na to zwracają uwagę.
No właśnie, jak to wygląda tak w praktyce?
To zwykłe chrapanie,
nie muszę oczywiście tłumaczyć, jak to wygląda,
natomiast wśród tego chrapania pojawia się taka przerwa i ta przerwa nierzadko trwa kilkanaście sekund i to jest tak naprawdę ten zespół bezdechów.
I ten człowiek wtedy nie oddycha, tak?
Ten człowiek wtedy nie oddycha, w związku z tym ilość tlenu w jego organizmie spada, akcja serca się przyspiesza, ciśnienie rośnie, głębokość snu też się nierzadko zmienia i taki pacjent wcale nierzadko trafia do nas właśnie z tego powodu, że jemu wypoczynek senny nie przynosi jakby skutku. Ten pacjent wstaje rano zmęczony, ten pacjent nierzadko ma nadciśnienie tętnicze, ten pacjent nierzadko wstając rano, w zasadzie chce się po raz kolejny położyć spać.
I teraz co można na to poradzić? Bo oprócz tego, że oczywiście jak jesteśmy świadkami takiego ataku, bezdechu, czy jak to nazwać, to co powinna zrobić taka osoba? No szturchnąć, żeby się przebudził, czy o co chodzi? Jak to, tak reagować?
Znaczy, no jeśli oczywiście jesteśmy świadkami takiego chrapania, niezwykle ważne jest to, w jakiej pozycji to chrapanie występuje. Jeśli pacjent leży na wznak, no to oczywiście musimy mieć świadomość tego, że przełożenie go jakby może spowodować zmniejszenie tego objawu.
Czyli natomiast na boku powinien...
Bardziej powinien ten pacjent spać na boku. Natomiast z drugiej strony, jeśli te bezdechy występują, a już szczególnie jeżeli towarzyszą im te objawy, o których wspomniałem przed chwilą, to tak taki pacjent powinien udać się na konsultację lekarską.
Ja się zastanawiam, bo to rozumiem, jak sama nazwa mówi, jest tylko w czasie snu. Nie zdarzają się takie sytuacje, że nagle przestajemy oddychać z tego powodu w ciągu dnia.
To jest w czasie snu.
Ale czy taka osoba na przykład jest zagrożona, na przykład może zasnąć nagle, albo coś takiego może się zdarzyć, no bo jest zmęczona, tak jak pan powiedział, nie spała w nocy i na przykład prowadzi samochód i
oczywiście jest to strasznie niebezpieczne, bo nierzadko do leczenia chirurgicznego zgłaszają się pacjenci, którzy są czynni zawodowo, którzy wykonują niezwykle precyzyjną pracę, niezwykle precyzyjną, ale również nużącą. Taką pracą jest, nie wiem, bycie kierowcą, albo taką pracą jest bycie, nie wiem, maszynistą. I nierzadko mamy do czynienia z taką sytuacją, że ten pacjent, ten kierowca, jeżeli jest tylko, że on zaczynając swoją pracę, jeżeli on już jest zmęczony, no to oczywiście ten okres, w którym on musi robić przerwy, jest dużo częstszy. Natomiast z drugiej strony, jeżeli ten pacjent nawet nie jest czynny zawodowo, ale jeżeli na przykład, nie wiem, przystanek na światłach powoduje u niego senność, znużenie, zmęczenie i prosi pacjent po kilku kwadransach, po kilku godzinach jazdy, jeżeli ma jeszcze jakąś dalszą jazdę przed sobą, jeżeli jest zmęczony, to oczywiście z jednej strony musi zrobić przerwę, ale z drugiej strony to powinno skłonić go do tego, żeby jednak skorzystać z porady lekarskiej.
Czy takiej osobie coś grozi, jeśli nie będzie tego bezdechu leczyła? Czy to będzie się pogłębiać? Może dojść do jakiegoś niedotlenienia?
Oczywiście
z czasem,
tak.
Jakie perspektywy ma taka osoba?
Oczywiście tak. I to jest niesłychanie niebezpieczne dla tych pacjentów, dlatego że o tym zacząłem już mówić. Jeżeli my przestajemy na jakąś chwilę oddychać, jeżeli my przez jakąś tam chwilę i nie dostarczamy tlenu do organizmu. Jeżeli tych okresów przerw jest bardzo dużo w skali godziny czy w skali całej nocy, to musimy mieć tego świadomość, że w każdej sytuacji, przy której my przestajemy oddychać, włącza się ta część naszego układu nerwowego, która jest odpowiedzialna za walkę, za nie czuwanie, tylko za okres takiego za taką sytuację, przy której możliwość ilości, możliwość przy którym i nasze serce przyspiesza, i przy którym ilość tlenu w naszym organizmie spada. I to jest niesłychanie niebezpieczne, bo to nierzadko może się skończyć jakimś incydentem neurologicznym albo kardiologicznym.
Rozumiem, że nie da się nie zauważyć tego bezdechu, bo zawsze jest to chrapanie. Czy może
tak,
być tak, że ktoś nie chrapie?
Szczególnie uczulamy pacjentów, właściwie rodziny tych pacjentów, czy też osoby, z którymi pacjenci mieszkają, na to, co się dzieje, żeby zwracali uwagę na to, co się dzieje z pacjentem. Dlatego, że nierzadko jest tak, że pacjent sam nie potrafi tego zauważyć.
My mówimy pacjent, a to chodzi o mężczyzn czy kobiety również?
Pacjent.
Pacjent, pacjentka,
nie
tak?
Ma płci.
Nie ma płci. Jak się leczy taki bezdech? Bo już trochę powiedział pan na początku, że o przyczynach, że to są często rzeczy, które można chirurgicznie...
Możemy takim pacjentom pomóc chirurgicznie i tutaj niebagatelną rolę ma bardzo dokładna ocena górnej części układu oddechowego, jamy nosa, przegrody nosa, małżowin nosowych.
Czyli tabletki nie pomogą na to?
Tabletki, jeżeli oczywiście to wszystko jest bardzo nasilone, to raczej nie należy upatrywać jakiejś pomocy w tabletkach. Natomiast to, co się dzieje w cieśni gardła, to, co się dzieje na granicy gardła i krtani, to ma niebagatelne znaczenie.
W waszej klinice, rozumiem, takie zabiegi są wykonywane. Jak to wygląda? Czy leczenie jest konieczne, bo choroba ta będzie postępowała?
Znaczy, możemy, jeżeli rzeczywiście stwierdzamy jakąś patologię w tej górnej części układu oddechowego, to pomoc tych pacjentów jest i bardzo spektakularna i pomoc tym pacjentom jest rzeczywiście skuteczna.
Jakie zabiegi na przykład pomagają najczęściej?
Wspominałem o zabiegu, który polega na korygowaniu skrzywionej przegrody nosa, ale również zabieg w obrębie cieśni gardła, czyli tej części gardła, która jest na granicy jamy ustnej i gardła, czyli usunięcie migdałków, skrócenie języczka, czyli tej takiej pewnego elementu podniebienia miękkiego, czy też zabiegi wpływające na usztywnienie podniebienia miękkiego, to zrobienie takiego zabiegu spowoduje, że te chrapanie będzie mniej uciążliwe i ta przestrzeń do oddychania, która jest znacznie mniejsza, jeżeli pacjent ma przerośnięte migdałki i ma wydłużony języczek, to ta przestrzeń do oddychania, w związku z tym, że będzie większa, ten pacjent będzie lepiej oddychał.
Czyli osoby, rozumiem, z migdałkami, które nie miały na przykład usuniętych w dzieciństwie, no to tutaj są bardziej narażone, zwłaszcza jeśli chrapią.
Znaczy tak, ale przede wszystkim zwracamy uwagę na wielkość tych migdałków, dlatego że nie każde migdałki, jakby usunięcie... Nie za każdym razem usunięcie migdałków może spowodować to, że ten pacjent oczywiście uzyska zmniejszenie dolegliwości. Także bardzo dokładna ocena laryngologiczna ma tutaj znaczenie przy kwalifikacji tego pacjenta do leczenia. Natomiast oczywiście, jeżeli u takiego pacjenta my nie znajdujemy żadnej patologii, to taki pacjent powinien spać z maską, tlenową, przy którym jakby ta ilość tlenu, którym on oddycha w trakcie nosy, jest dużo większa.
I mamy tutaj takie pytanie, ponieważ ja prosiłam słuchaczy, żeby na Facebooku pisali ewentualnie pytania do pana doktora, od pani Ani. Mąż miał operację na bezdech senny, niestety chrapanie pozostało. To jest możliwe, że pozostało chrapanie?
Niestety, tak.
To jest ogromna dla mnie udręka. Byliśmy w prywatnej klinice leczyć to chrapanie, ale bez skutku. Czy jest jakiś może inny sposób, skuteczna metoda albo sprzęt właśnie niwelujący ten problem? I nie chodzi mi o zatyczki do moich uszu, pisze tutaj nasza słuchaczka. Co można zrobić w takiej sytuacji, kiedy nie ma postępu, nie ma poprawy, jeśli chodzi o chrapanie? Bo...
Oczywiście. Jeżeli mamy, znaczy ten pacjent powinien oczywiście być sprawdzony, czy to, co zostało wykonane, czy to jakby w ten sposób za pomocą tego leczenia chirurgicznego i usunięcie tam niektórych elementów, czy żeśmy rzeczywiście uzyskali dobrą drożność. Natomiast są takie sytuacje, przy których my rzeczywiście nie możemy tym pacjentom pomóc w sensie chirurgicznym. I w tej sytuacji zwykle, proszę Państwa, powinniśmy udać się do pulmonologa, czy do lekarza chorób wewnętrznych, czy też do laryngologa, który może takiemu pacjentowi zalecić maskę tlenową, którą pacjent zakłada na noc. Ta maska jest na tyle w tej chwili wykonana z takich materiałów zwykle, które nie są uciążliwe jakby w swojej, które możemy dość swobodnie zakładać, które nie przeszkadzają nam w trakcie snu. Natomiast one zabezpieczają nas w ten sposób przeciwko tym spadkom ilości tlenu we krwi, przeciwko tym wzrostowi częstości akcji serca i w pewnym sensie mogą ustrzec nas przeciwko tym groźnym schorzeniom neuro czy kardiologicznym.
I tutaj jeszcze pytanie od słuchacza z naszej strony internetowej. Mam niedrożną przegrodę nosową w wywiadzie. Jeszcze aparatem nie byłem badany, tak pisze słuchacz. Lekarz jednak podejrzewa, że bezdech senny i od razu chce mi zaaplikować aparat nocny. Czy to jest właściwe podejście? Czy
mimo wszystko zachęcałbym tego pacjenta, do tego, żeby skorzystał z porady laryngologicznej, dlatego że wyprostowanie przegrody nosa, uzyskanie po raz kolejnej drożności, prawidłowej drożności tego nosa, może go w pewnym sensie ustrzec od noszenia aparatu. Ale chcę podkreślić, że nie każdemu pacjentowi możemy w ten sposób pomóc.
A sen, jeśli chodzi o sen, wiem, że to może nie jest temat dla laryngologa o spaniu konkretnie, ale wspominał pan, że takie osoby z tym bezdechem sennym no, są bardzo zmęczone często po nocy.
Po nocy są.
A sen ma zbawienne znaczenie dla naszego funkcjonowania. Ile właściwie dorosła osoba powinna spać?
O, to wszystko zależy od naszych
potrzeb.
Ile
potrzebuje? Ale, no właśnie. Czy...
Ale niektórym wystarcza 6 godzin, niektórzy śpią 8 godzin. Natomiast jakby ważniejsze jest to, co się dzieje rano i my rano wstając powinniśmy być wypoczęci, gotowi do jakichś tam działań, jakiejś swojej aktywności. Natomiast jeśli ta codzienna aktywność przychodzi nam z coraz większym skutkiem, to musimy uczulić domowników na to, że tak, to jednak może się coś tam dziać w nocy.
I chciałam jeszcze tutaj przeczytać pytanie od pani Katarzyny, a ono dotyczy tego, o czym rozmawialiśmy przed kilkunastoma minutami. Ile razy powinnam myć ręce, bo żeby nie popaść w paranoję, bo to, co widzę w pracy, to już przechodzi ludzkie pojęcie, pisze nasza słuchaczka. Ile razy, panie doktorze? Kiedy? W jakich sytuacjach?
Ja myślę, że to jest paradoksalnie
niesłychanie. Czy cokolwiek, jak dotkniemy w tej chwili, to myjemy?
Jest to niesłychanie trudna odpowiedź. Natomiast my musimy pamiętać o tym, że jeśli dotykamy klamki, na której możemy spotkać te wirusy, jeśli dotykamy kurka z wodą, jeśli dotykamy guzika w windzie, jeśli dotykamy no, czegokolwiek, to powinniśmy w zasadzie umyć ręce. I oczywiście bardzo dużo wirusów, nie tylko korona, ale też zwykłego rodzaju wirusów są na naszej słuchawce telefonicznej, na klawiaturze komputerowej dookoła nas i musimy o tym pamiętać. Natomiast chcę Państwa uspokoić, że nawet jeśli ten wirus znajdzie się na naszych dłoniach, to wcale nie znaczy, że on natychmiast wniknie do naszego układu oddechowego. To tak naprawdę w tej sytuacji od nas zależy, czy ten wirus wniknie, czy też nie. Dlatego, że jeśli my będziemy dotykać, drapać się po nosie, oczyszczać sobie nos zbyt intensywnie albo dotykać twarzy, to w ten sposób ułatwiamy temu wirusowi drogę do naszych płuc.
Czyli lepiej umyć ręce jeden raz więcej niż o jeden raz za
Dokładnie.
Mało. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję
doktor
bardzo.
Habilitowany Andrzej Skorek, kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, był moim i Państwa gościem. Państwu dziękuję za uwagę w imieniu Barbary Kopaczewskiej, która program zrealizowała i własnym. Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.